Litera Łowie w Radiu Sfera.
Dzień dobry, dobry wieczór. To audycja Litera Łowie. Marek Ospalski.
Przemysław Chudzik.
Dzisiaj będziemy mówili o książkach, które przeczytaliśmy, które czytamy i które będziemy czytać. I to jest ostatnia audycja w tym roku. A kto wie, może w ogóle ostatnia audycja w Radiu Sfera.
Tak, tak.
To się jeszcze zobaczy, Przemku, prawda?
Dokładnie. To jest 14. audycja. Bardzo, bardzo miło nam się tę audycję prowadziło. Dla nas i dla Państwa mówiliśmy o wielu książkach. Mamy nadzieję, że dużo dobrego od nas usłyszeliście.
No tak. I przede wszystkim będzie nam miło, jeśli się okaże, że do przeczytania omawianych książek zachęciliśmy. To może ja zacznę teraz.
Dobrze.
Co czytałem ostatnio? Czytałem książeczkę, która miała ledwie 32 strony. Tytuł Cudowna Wyspa Dziadka, autor Benji Davis, wydawnictwo Znaki. To jest książeczka dla dzieci. Przeczytałem z córką. Poszliśmy sobie do biblioteki. Takie przybytki są w Toruniu. Jest ich 14 albo 15. Biblioteki publiczne. Możecie zaglądać. Są świetne książki dla dzieci. I wyłowiliśmy Cudowną Wyspę Dziadka. To jest historia chłopca, który poszedł w odwiedziny do dziadka, a dziadek zabrał go w taką wyprawę życia na wyspę tropikalną, a później się nagle okazuje, że to tak naprawdę ma dosyć, ta cała wyprawa ma dosyć głęboki wymiar symboliczny i tak naprawdę wcale wyprawy nie było. Dziadek po prostu, jakby to powiedzieć, odszedł. Strasznie trywializuje treść tej 32-stronicowej książeczki, ale tam są cudowne obrazki, świetna treść i powiem szczerze, że kiedy skończyliśmy lekturę, to się po prostu wzruszyłem. Moja córka jeszcze nie, bo jest za mała, żeby zrozumieć te wszystkie aluzje i odniesienia, ale książeczka jest naprawdę wzruszająca. Jeśli poszukujecie takich właśnie książek dla dzieci, to polecam. Cudowna Wyspa, Benji Davis.
To czytał Marek. Co czytałem ja? Rzecz tak się składa zabawnie, że również kopnąłem mikrofon. Rzecz się składa tak, że to również jest książka dla dzieci. Dokładnie Martin Widmark, szwedzki autor książek dla dzieci, Emilia Dziubak, bardzo ładnie ilustrująca polska ilustratorka książek dla dzieci. Wspólnymi siłami napisali już w tym momencie 3 książki. Pierwsza część to Tyczka w krainie szczęścia. Są to książki, w których obraz i tekst się uzupełniają. Może nie są to picture booki, czy coś takiego, co tworzy Iwona Chmielewska, gdzie naprawdę to, co jest narysowane, mówi czasem więcej niż to, co jest napisane. No akurat książki Widmarka i Dziubak są bardziej uniwersalne, takie tradycyjne. O, bardziej tradycyjne. I są to książki, których autorzy dotykają trudnych tematów, takich jak choroba, starość, śmierć, utrata, śmierć, ale też nie, że dziadek umarł, tylko też młodszy braciszek umarł, tak? Czyli są to rzeczy, z którymi dzieci, no, na pewno mają duży problem, żeby sobie poradzić. Co jest ważne, te książki kończą się dobrze. Czyli ten problem jest pokazany przez te kilkanaście stron, są chwile wzruszające, chwile grozy. Na końcu jakoś tak jest to zawsze zbudowane, żeby dziecko no nie stwierdziło, że nie ma happy endu. Inna sprawa, pytanie, na ile ten happy end wtedy wydaje się być dodany na siłę, bo skoro cała historia zmierza do nieuchronnego zakończenia, które nagle nie następuje, tylko w to miejsce wszyscy się radują, czasem coś tam zgrzytnie. Ale no naprawdę warto do tego sięgnąć, na przykład Tyczka w krainie szczęścia. Autorzy mówili, że na przykład co? Na przykład Widmark słuchał sobie Bacha, żeby to napisać, żeby się nastroić do tej historii. Oczywiście nie powiedział tego Emilii Dziubak, która czytając to skojarzyło jej się, że należy to w takiej barokowej stylistyce narysować, więc te ilustracje są ciemne, z czarnym tłem, taki El Greco bardzo często, więc no co, polecam Tyczkę w krainie szczęścia i kolejne 2 tomy duetu Martin Widmark i Emilia Dziubak.
I żeby jeszcze nikt nie pomyślał, to my żeśmy się dzisiaj wcale nie umawiali, że zaczniemy od książek dla dzieci, tudzież dla dorastającej dziatwy. Tak po prostu wyszło.
Tak, dokładnie.
To ja teraz powiem o tym, co czytam. A czytam nie mniej ciężką rzecz, to jest biografia Mao, Cesarstwo Cierpienia. Dla odmiany jest to książka napisana przez Thorbjørna Farovika, nie Anglosasa, nie Chińczyka, nie Rosjanina, tylko przez Norwega. No i jak sam tytuł wskazuje, jest to biografia Mao Zedonga, czyli niesławnego władcy, satrapy Chin, który rządził Chinami ciężką, twardą ręką. I jak się ocenia, ma na sumieniu być może nawet 80 milionów istnień ludzkich. Dopiero zacząłem tę książkę. Muszę się przyznać do czegoś. Może nie powinienem tego robić, ale kiedy wziąłem ją do ręki, zobaczyłem najpierw, czy są obrazki, czy są zdjęcia. Bo nie wyobrażam sobie czytania biografii jakiejkolwiek, nie tylko mało, ale kogokolwiek bez tak zwanego materiału ikonograficznego, bo chcę widzieć, zobaczyć, jak ten człowiek się zmieniał z biegiem lat. Jest tam kilka fajnych zdjęć, kilka takich, które już gdzieś widziałem. No i można sobie przy okazji pooglądać, jak wyglądało to życie w komunistycznych Chinach w latach 50., 60. i 70., czyli pod koniec życia cesarza Mao. Jestem dopiero na początku, chociaż wiem, czego mogę się spodziewać po tej historii, ale jestem ciekaw, jak poradził sobie z tym norweski historyk i pisarz, no bo podejście anglosasów właściwie jest oczywiste. Będą pisać o tym, że brakowało demokracji, że brakowało wszystkiego i tak dalej. Ciekawe, jak będzie to wyglądało od strony Torbjörna Farovika. Czy coś nowego napisze, czy coś nowego powie o Mao Zedongu, bo właściwie wydaje się, że wszystko zostało powiedziane. Tutaj natomiast wydawca zachwala tę książkę w ten sposób, że Farovik dotarł do niepublikowanych do tej pory materiałów o Mao Zedongu, dotarł do archiwów gdzieś tam skrywanych w chińskich instytucjach rządowych i wyszła z tego książka ponad 600-stronicowa. Mam nadzieję, że będzie ciekawie.
Ten autor, który to napisał, napisał też taką już niedużą książeczkę o Orient Expressie. Wiemy, czym do tych Chin dojechał.
Ach, to on!
Tak, to ten
o
sam.
O rany.
Ten sam. No ale dobrze, to co ja czytam? No to krótko, czytam piąty tom opowieści z mekhańskiego pogranicza. Robert M. Wegner nazywa się pisarz. Jest to polska fantasy, mówię, piąty tom, więc jest to dość długa seria, jeszcze trzy przynajmniej będą. Polska fantasy w stylu zachodnim, w stylu najnowszych serii publikowanych na Zachodzie. No i co o tym można? No i wszystko, nie ma tam gnomów, nie ma krasnoludów, nie ma elfów. Są przygody, które początkowo opisywane w dwóch tomach opowiadań skupiały się na czterech pograniczach, czyli północy, południu, wschodzie i zachodzie. Są to grupy bohaterów, które już od trzeciego tomu zaczynają się splatać i łączyć. No historia wielka, epicka, masowa, jakkolwiek to zwać, świat drży w posadach i nasi bohaterowie, czyli tam oddział górskiej straży z północy, pustynny zabijaka z południa, złodziejaszek z nadmorskiego miasta z zachodu i konna armia ze wschodu, tak, muszą ratować świat. Generalnie, tak jak słychać, no, są tutaj schematy całe gotowe, ale dobrze się to czyta.
My kochamy schematy.
Tak, no nic to, on ogrywa te swoje, no, schematy, dajmy na to całkiem sprawnie. No, jest to przyjemna forma rozrywki.
Czyli będzie niedługo z tego pewnie jakiś serial Netflixa albo HBO Go.
Może w końcu tak.
Jak się Wiedźmin opatrzy i Wiedźmin zdobędzie publiczność, to może kolejna rzecz to będzie serial o mekhańskim pograniczu Roberta Wegnera.
Niewykluczone. W Rosji się bardzo podoba.
Super. No to teraz w takim razie, skoro w Rosji się podoba, o tym, co ja bym chciał przeczytać. Jest to historia o Rosji, a właściwie o średniowiecznej Rusi. I też to będzie książka z gatunku fantasy, chociaż już zasięgnąłem sobie języka, buszując po różnych forach i po różnych stronach internetowych. Nie jest to taka typowa fantasy, to jest takie pomieszanie fantasy z horrorem, z taką czarną baśnią dla dorosłych, a takie rzeczy lubię. I pamiętam, że kiedyś czytałem całkiem niedawno Uprooted Naomi Nowik. Nie pamiętam teraz polskiego tytułu. Strasznie mi się podobała. Wszyscy mówili, nie bierz tego, to jest po prostu książka dla dziewczyn. Strasznie mi się podobała. Jeśli będziecie, dziewczyny, miały okazję, a lubicie fantasy, to koniecznie. Naomi Nowik Uprooted. A ta powieść, o której teraz mówię, Niedźwiedź i Słowik. Taki jej tytuł. Popełniła ją Catherine Arden, wydało wydawnictwo Muza. Książka ma 489 stron i spodziewam się, że będzie tak dobra jak książka Naomi Nowik. Rzecz dzieje się w średniowiecznej Rusi. Cudowna wyprawa do średniowiecznej Rusi, gdzie magia jest częścią codziennego życia. Musiałem to przeczytać, bo to jest kawałek blurba na ostatniej stronie okładki i właściwie tylko tyle o tej książce wiem. To jest książka kobieca, o kobietach, o tym, jak sobie kobiety radziły, nie tylko z magią, ale przede wszystkim z mężczyznami. I przyznam się, że zawsze takie książki czytam z wypiekami. Jak kobiety najpierw rodzą, a później radzą sobie z mężczyznami. Będzie spora dawka magii, spora dawka horroru, czegoś z pogranicza horroru. Takie rzeczy lubię. Jeszcze raz. Niedźwiedź i Słowik, Catherine Arden. To będę czytał już niedługo.
Wygląda na to, że nie da sobie poradzić z mężczyznami, jeśli nie ma magii. W sensie, no, bez magii
nie,
się nie
chyba
da.
Chyba nie. Każda fajna kobieta musi być czarownicą. Tyle powiem. Ta książka już do mnie idzie.
O! No to będzie czytanie w święta. Tak, no dobrze, to jeszcze szybko ja, co będę czytał. Krystyna Sabaliauskaitė, znowu coś z Litwy o Litwie, czyli Silva Rerum 2. To pierwszy bardzo dobry rzecz, powieść historyczna, ale specyficzna, bo wielowymiarowa, jak sama autorka mówi, chciała napisać coś, przy czym będzie się dobrze bawić gospodyni domowa. Jakby nie obrażając gospodyni domowych, ale powiedzmy, że gospodyni domowa nie musi być profesorem historii sztuki i specjalizować się w baroku, ani profesorem literaturoznawstwa i specjalizować się znowu w literaturze baroku. A tacy też przy tej książce ponoć mają się cieszyć i się cieszą, bo są tam naprawdę tak rzeczy poskrywane i poplątane, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet to jest napisane w sposób barokowy, są zdania na 3/4 strony, jest mało dialogów, są barokowe opisy brzydoty, ale jednocześnie przy tym wszystkim jest to powieść nowoczesna. No, tak człowiek jakby nie jest tak, że po 3 stronach trzeba wynurzyć się na powierzchnię i nabrać oddechu, bo inaczej to się człowiek udusi tym barokiem. Nie, czyta się sprawnie, płynnie. Mówię oczywiście o tomie pierwszym, o Silva Rerum 1, gdzie są opisywane losy polskich szlachciców Narwojszów w trakcie potopu szwedzkiego, czy raczej po nim. I oczywiście nie chodzi tu o Szwedów, tylko o Rosjan, którzy złupili dotkliwie Wilno i Litwę w tamtych latach. Tom drugi opowiada o ich potomkach i z kolei dalej, czy się wojenna zawierucha, początek XVIII wieku, to nadal nie są spokojne czasy. Jestem pewien, że książka będzie dobra, więc z pewnością i z przyjemnością ją przeczytam. Krystyna Sabaliauskaitė, tym razem w wydawnictwie literackim, bo wydawnictwo Znak, które wydało pierwszy tom, słabo zarobiło i nie chciało wydać drugiego. I tyle.
To tyle na dzisiaj. Audycja Literałowie.
Sponsorowana przez Instytut Książki w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki. Tak.
Dziękujemy. Do usłyszenia być może w nowym roku, kto wie.
Życzymy udanych, przyjemnych świąt i nowego roku.
I dużo ciekawych książek. Dziękujemy. Pa, pa.
Tak. Dobranoc.
Literałowie w Radiu Sfera. Audycja tworzona we współpracy z Książnicą Kopernikańską w Toruniu.